Zakończyliśmy grudniową serię kazań, w których pojawiały się elementy typologii, czyli osób, wydarzeń, rzeczy Starego Testamentu, które wskazywały na przyjście i na zbawcze dzieło Pana Jezusa. Mamy pierwszą niedzielę nowego roku. Ja wracam z wami do serii kazań z pierwszego listu apostoła Piotra. Jesteśmy cały czas w pierwszym rozdziale. Więc jako, że ostatni raz do Piotra z wami sięgałem w połowie listopada, to parę słów przypomnienia. Apostoł Piotr, bo to ten właśnie apostoł Piotr jest autorem pierwszego listu, zresztą drugiego również, pisze swój list do kościoła, do chrześcijan rozproszonych i żyjących w nieprzyjaznym dla Ewangelii środowisku. Nieprzychylni są im w tym momencie już zarówno religijni Żydzi, jak i poganie. Czyli generalnie większość ludzi, wśród których żyją, ludzie wierzący, są im nieprzychylni. Nieprzychylni wartościom, nieprzychylni przesłaniu Ewangelii. Jest im ciężko, są zniechęceni, jest im trudno w ten sposób żyć. I właśnie dlatego apostoł Piotr postanowił napisać do nich list, żeby ich zachęcić, pokrzepić, wzmocnić. I robi to w bardzo skuteczny sposób. Gdybyśmy mieli sobie wyobrazić odbiorców pierwszego listu Piotra, to mniej więcej byłby to właśnie taki człowiek, taki chrześcijanin, który jest pochylony, który patrzy pod nogi, przejmuje się, jest mu źle. Zamiast podnieść głowę, to patrzy na każdy kolejny krok, który musi zrobić, trud i znój i zniechęcenie. I biednemu zawsze wiatr w oczy i jeszcze wszędzie świeci słońce, tylko nade mną jakaś chmura i deszcz. I Piotr pisze do takich ludzi, zachęcając ich, żeby właśnie nie patrzyli tylko na trud i znój każdego kolejnego dnia, lecz żeby podnieśli swoje głowy, podnieśli swój wzrok i zobaczyli piękno i pełnię Bożego zbawienia. I zrobił to już na kilka sposobów w fragmencie, który poprzedza ten, który za chwilę przeczytamy wspólnie, bo w pierwszych wersetach mówił o bezpieczeństwie, o pewności naszego zbawienia, którego dopełnienia się oczekujemy. Później mówił, że obecne trudności i zmagania, które oni przeżywali, które przeżywali wszyscy nasi bracia i siostry przez całą historię Kościoła, które my przeżywamy. Może nie dlatego, że z powodu wiary w Jezusa Chrystusa jesteśmy wyganiani z domów, ograbiani, bici, ale każdy dzień, każdy rok, każdy z nas przeżywa jakieś trudności, jakieś niepowodzenia, jakieś zmagania, jakieś niesprawiedliwości i krzywdy i to te, które spotykają nas z zewnątrz, ale też te, które my potrafimy innym zrobić i jest nam z tego powodu po prostu źle. I apostoł Piotr mówi, że w pewnym sensie te trudności, doświadczenia są wpisane w naszą drogę zbawienia. Że tak będzie aż do ostatniego dnia, kiedy Chrystus wróci albo przed Nim staniemy. I w wersetach bezpośrednio poprzedzających to, ten, który za chwilę przeczytamy wspólnie, apostoł Piotr mówi, że ta chwała zbawienia była zapowiadana już od tysiącleci. Przez proroków, przez Mojżesza, przez wszystkich, którzy byli przed nami i również przez apostołów, przez samego Pana Jezusa. Dlatego zamiast mieć pochyloną głowę i patrzeć na znój i trud każdego kroku, każdego dnia, bo jutro poniedziałek, okej, dla młodzieży jeszcze szkoła online, ale za tydzień już nie, chyba, i znowu wyzwania i zmagań, to raczej, żeby podnieść głowę i popatrzeć, że chwalebne, piękne, cudowne zbawienie jest przed nami. Że my już mamy wieczne życie w Chrystusie, a możemy z pewnością oczekiwać, że On wróci. Lub nasze życie się skończy i staniemy przed Nim. Przed nami, wydaje się, że trudny rok 2022, pewnie trudniejszy od dwóch poprzednich, mimo że wieszczone było, że to już prawie koniec i już znowu będzie tak wspaniale, jak było, raczej nie będzie. I wielu ludzi wokół nas i być może wśród nas obawia się, jak ta przyszłość będzie wyglądać. Łatwo popaść w zniechęcenie, łatwo popaść nawet w takie poczucie beznadziei, ponieważ są to rzeczy, które wykraczają poza nasze możliwości, my nic właściwie z tym nie możemy zrobić, więc jest beznadziejnie. ale jako ludzie wierzący nie musimy, co więcej, nie powinniśmy poddawać się takiemu nastrojowi. I jeśli ktokolwiek z nas ma zrobić coś więcej, niż tylko przetrwać jakoś ciężar tego życia tutaj na ziemi, na wygnaniu, zanim będziemy w niebie, jeśli mamy wyjść poza takie melancholijne przetrwanie takiej rzeczywistości i przejść do pozytywnego zaangażowania w życie, już nie mówiąc o cieszeniu się życiem, przecież możemy i powinniśmy cieszyć się życiem, które dał nam Bóg, to musimy stać się ludźmi, którzy wiedzą, co to znaczy pokładać naszą zdecydowaną nadzieję w wiecznej przyszłości. Całkowicie pokładać naszą nadzieję w przyjściu Chrystusa. Czyli nakierować naszą nadzieję, nasze pragnienia na powracającego, zwycięskiego Chrystusa. I jest to przesłanie, czy jest to prawda, która dla ludzi niewierzących jest całkowicie obca. Bo liczy się tylko tu i teraz. Bo przecież nikt nie wie, co będzie jutro, co będzie pojutrze. Ale my wiemy, co będzie jutro, co będzie pojutrze. Ponieważ Bóg jest niezmienny. Jego obietnice są niezmienne i my możemy jak najbardziej z tego korzystać. Nie musimy przeżywać beznadziei, nie musimy przeżywać załamania, zniechęcenia, tak jak nasi sąsiedzi, może członkowie naszych rodzin, współpracownicy, koledzy, koleżanki, ponieważ my mamy wszelkie możliwości, żeby podnieść głowę i cieszyć się, pomimo tego, że są krzywdy, pomimo tego, że nie jest tak, jakbyśmy chcieli, żeby było. Jak już mówiłem wcześniej, bardzo lubię listy apostoła Piotra za to, że on nie tylko mówi, jak powinno być, ale również mówi, dlaczego. Nie tylko mówi, co należy zrobić, ale jak to należy zrobić. Ale zanim sięgniemy do pierwszego rozdziału od 13 wersetu, chciałbym wam jeszcze przytoczyć pewien cytat C.S. Lewisa z książki Brzemię Chwały, który mówi o tej właśnie takiej w tym poczuciu, że jakkolwiek by nam tutaj było dobrze na ziemi, to my mamy tą nostalgię, to mamy to poczucie, że nie jest tak, jak powinno być. Nawet wtedy, kiedy pieniądze się zgadzają, kiedy w domu jest dobrze, kiedy ze zdrowiem jest dobrze, to i tak mamy poczucie, że nie jest tak, jak wiemy, że powinno być. I C.S. Lewis napisał, nasza życiowa nostalgia, nasza tęsknota za połączeniem się we wszechświecie z czymś, od czego czujemy się odcięci, za przekroczeniem drzwi, które zawsze widzieliśmy tylko z zewnątrz. To nie jest jakaś neurotyczna zachcianka, lecz najprawdziwszy odnośnik do naszej prawdziwej sytuacji. A ostateczne wezwanie do środka, przez te drzwi, które widzimy tylko z jednej strony, do wieczności, stanowi zarówno chwałę, jak i zaszczyt ponad wszelką zasługę, a także uśmierzenie naszych dawnych cierpień. My nie żyjemy tylko tu i teraz. Żyjemy oczekiwaniem, ale nie nadzieją, może tak się wydarzy, niepewną, ale czymś, co jest zagwarantowane i jak czytaliśmy wcześniej, zabezpieczone przez Pana Boga i czekamy na spełnienie tego. W dzisiejszym fragmencie apostoł Piotr podaje nam dwie cechy, które wyróżniają, takie dwa wyróżniki osób, które dobrze ulokowały swoją nadzieję i trzy motywacje, by nie ustawać w wysiłkach. I zachęcam, żeby każdy z nas, ja to robię już od kilku dni, przygotowując się do tego kazania, a was słuchających, żebyśmy przejrzeli się w tych wersetach, w tych dwóch cechach charakteryzujących czy wyróżniających osoby, które swoją nadzieję położyły w pewności tej wieczności, która jest w Chrystusie, i zobaczyli trzy motywacje, które powinny pomóc nam nie ustawać w tych wysiłkach. To przeczytajmy. Fragment. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział od 13 wersetu. Dlatego jest to słowo, które mówi, że apostoł Piotr bazuje na tym, co przed chwilą powiedział, tych trzech fragmentach, które przytoczyłem. I mając to w pamięci, mówi, pobudźcie wasze umysły. pamiętając o chwale, o łasce, o zbawieniu, o tym, że jesteśmy Bożymi wybranymi, których On strzeże i prowadzi. Mówi, dlatego pobudźcie wasze umysły i bądźcie trzeźwi, całkowicie złóżcie nadzieję w łasce, która zostanie wam dana przy objawieniu się Jezusa Chrystusa. Jako posłuszne dzieci nie ulegajcie pożądliwościom, które kierowały wami wcześniej, gdy żyliście w nieświadomości, ale za przykładem świętego, tego, który was powołał, sami też bądźcie święci w swoim postępowaniu. Zostało przecież napisane, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Jeżeli ojcem nazywacie tego, który ze względu na osobę sądzi każdego według jego uczynków, postępujcie w bojaźni przez czas waszego życia na ziemi. Wiecie przecież, że nie tym, co przemijające, srebrem lub złotem, zostaliście wykupieni z waszego bezużytecznego postępowania przekazanego przez ojców, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i bez skazy, przewidzianego przed stworzeniem świata, objawionego zaś w ostatnich czasach ze względu na was. Wy przez Niego uwierzyliście w Boga, który wskrzesił Go z martwych i dał Mu chwałę. Także wasza wiara i nadzieja są w Bogu. Dwie cechy, które znajdujemy w tym fragmencie, to zdrowy umysł i święte życie. Więc po pierwsze zdrowy umysł. Popatrzmy na werset 13. Piotr mówi, w oczekiwaniu na przyjście Pana Jezusa, w oczekiwaniu na objawienie się Jego chwały, na to, że skończy się to, co jest tu i teraz, pobudźcie wasze umysły i bądźcie trzeźwi. I ten pierwszy zwrot jest bardzo taki plastyczny, bardzo malowniczy, ponieważ dosłownie Piotr napisał tam, przepaszcie biodra waszego umysłu. Przepaszcie biodra waszego umysłu. Jest to zwrot prawie, że niezrozumiały dla współczesnego czytelnika, nieobeznanego ze starożytnym, orientalnym zwyczajem podwijania długich szat poprzez wciąganie ich między nogi, a następnie owijania i zawijania wokół pasa. Mniej więcej tak. Dlaczego? Aby przygotować się albo do biegu, albo do szybkiego marszu, albo do innej forsownej aktywności. Nie dało się biec, czego panie są świadome, kiedy mają dłuższe i powiedzmy jeszcze bardziej przylegające do ciała sukienki. W tym się nie da szybko biegać, truchtać, więc jako, że tak się ubierano, przepasywano biodra, żeby być gotowym do biegu czy do jakiejś forsownej aktywności. Więc przepasać biodra umysłu, używając tej przenośni, oznacza przygotować umysł do działania. A mówiąc prościej, jeśli Bóg ma mieć nasze serce, to On najpierw musi mieć nasz umysł. Nasz umysł, nasz intelekt, nasze myślenie są niezmiernie ważne dla Boga. To nie jest tak, że ważne są tylko emocje. To nie jest tak, że ważna jest tylko wiara, która ma podstawy realne, ale wiara zawsze uprzedza to, co widzimy. Dla Boga bardzo ważny jest nasz umysł, dlatego też, gdy Pan Jezus został zapytany przez uczonego w piśmie, po tym, jak usłyszał celne odpowiedzi Pana Jezusa i Sadyceuszom, i Faryzeuszom, jakie jest najważniejsze przykazanie, Pan Jezus mówi w Ewangelii Marka, na przykład w 12 rozdziale, będziesz kochał Pana, swego Boga, z całego serca, z całej swojej duszy, całym swoim umysłem i z całej swojej siły. Niestety w czasach, w których przyszło nam żyć, jest to niezmiernie trudne, ponieważ dzisiaj ważniejsze od myślenia, ważniejsze od intelektu jest to, co człowiek odczuwa, co człowiek doświadcza, co przeżywa. Jest ważniejsze niż czy to jest w ogóle prawdziwe. Nie ma znaczenia, czy to jest prawdziwe. Grunt, że mnie to poruszyło, że ja się wzruszyłem, że ja się ucieszyłem, że ja coś przeżyłem, coś prawdziwego i dlatego to jest prawda. Czy to ma sens? Nie ma znaczenia. Jakie skutki to przyniesie dla mojego życia, mojej rodziny, całego... Nie ma znaczenia. Prawdziwe jest to, co ja przeżyłem, co czuję. Mocniejsze przeżycie jest ważniejsze niż prawda i fakty, niestety. Ktoś powiedział, że nasza cywilizacja myśli oczami. I dlatego jesteśmy tak często niezaspokojeni, tak często nienasyceni, ale też tak często dajemy się łatwo zwieść fake newsom, które są budowane w ten sposób, żeby poruszyć nasze emocje. I koniec końców nie ma znaczenia, że takiego wydarzenia w ogóle nie było. Nie ma znaczenia, że ktoś kłamał w żywe oczy, ale tysiące ludzi, miliony ludzi byli poruszeni. Przeżyłem coś, to było straszne, to było przeżywające. Później się okazuje, że tego nigdy nie było, że te zdjęcia zostały wyciągnięte z archiwum. To się wydarzyło 10 lat temu, w całkowicie innym miejscu. Nie ma znaczenia. Dlatego, że ja przeżyłem coś prawdziwego. Prawdziwego? Ponieważ moje emocje zostały poruszone. I w rezultacie nasze umysły nie są gotowe do biegu. A tym bardziej do takiego tak trudnego wyścigu nas, wygnańców, uchodźców w tym świecie, jakim jest chrześcijańskie życie. Używając jeszcze tej przenośni, moglibyśmy powiedzieć, że generalizując oczywiście, w naszych czasach Kościół nosi zbyt długie szaty. Ktoś powiedział, no tak, może niektórzy, a jednak przypomnijmy sobie sytuację, gdy nadchodzą wybory i to nie ma znaczenia jakiego szczebla, czy samorządowe, parlamentarne, prezydenckie, europejskie. Nagle okazuje się, że ewangelicznie wierzący chrześcijanie potrafią tłuc się i obrażać na forach, nie anonimowo, publicznie, dlatego że ktoś śmie popierać jakąś inną opcję polityczną, a przecież tylko ta opcja, którą ja wyznaję, niesie nadzieję naszemu narodowi. Tylko jeśli ten polityk będzie przy władzy, będzie nam dobrze. Przecież to jest bzdura. Na tym świecie nigdy nie będzie dobrze. Będzie tylko gorzej. Aż wróci Chrystus. I po wszystkim ludzie mają refleksję, o może za ostro coś powiedziałem, a może niepotrzebnie zbanowałem 25% moich znajomych wierzących. Przychodzą następne wybory i zamiast wykorzystać ten czas, żeby modlić się o tych wszystkich polityków, którzy chcą jakoś tam wpływać na rzeczywistość, żebyśmy mogli żyć, prowadząc życie bogobojne, spokojne, porządne, to okazuje się, że te szaty są za długie, że nawet Kościół daje się wplątać w politykę. Mimo, że wiemy, że gdy po raz pierwszy dał się wplątać w politykę za Konstantyna, to Kościół wszedł na pochyłą w dół. To polityka. Te długie szaty dotyczą również innych elementów naszego społeczeństwa. Niedawno jedna pani posłanka, nie będę mówił jakiej opcji, z całym przekonaniem przekonywała, że mówiła, biologiczny mężczyzna, podkreślam z całą stanowczością, biologiczny mężczyzna urodził dziecko. Reporter się pyta, ale to niech mi pani powie, a gdzie to dziecko się rozwijało przed rozwiązaniem? I ta pani mówi, no ta osoba była ma macicę. Kobieta, która uznała, że jest mężczyzną i to było 10 lat temu w ogóle, a jakoś teraz wygrzebane na świeżo. Dokonała kuracji hormonalnej, odjęła sobie piersi, ale stwierdziła, że z jakiegoś powodu akurat tej części ciała nie będzie usuwała, zaszła w ciążę. I słyszymy, biologiczny mężczyzna. I nagle między nami wierzącymi ludźmi pojawia się pewien dyskomfort politycznej poprawności. Dlaczego o tym mówię? Żebyśmy przejrzeli się, czy nasze szaty nie są za długie. Za chwilę słyszymy o aborcji. W jakim kontekście najczęściej słyszymy o aborcji? Słyszymy w kontekście przerzucania się co bardziej emocjonalnymi historiami z życia. Z jednej strony o tragicznej sytuacji kobiety, która potrzebowała albo dokonała aborcji. Z drugiej strony jakiejś osoby, której mama nie dokonała aborcji i dzisiaj żyje. I jedna strona i druga strona tylko dotyka emocji. Kto wzbudzi większe emocje ma rację. Naprawdę? Te emocje mają prawdę? Stanowią prawdę? Za każdym razem, gdy słyszysz jakąś dyskusję o aborcji, powinieneś pomyśleć sobie, czy my mówimy o ludzkim życiu, które właśnie ma być zamordowane? Czy my mówimy o tym, że chcemy powszechnej zgody na to, żeby mordować dziecko, nienarodzone dziecko, aż do dnia jego urodzenia się? Jeśli nasz umysł, myślenie, intelekt nie będzie wystarczająco wzmocniony i ugruntowany, to się pogubimy. I bardzo łatwo jest być zniechęconym i mówić, w jakich okropnych czasach żyjemy. Ale czasy zawsze były okropne. Dlatego mamy oczyścić i dbać o nasz umysł, jeśli mamy być gotowi do tego biegu. Nie mamy być jak dzieci, które co chwilę ktoś łapie w pułapkę ckliwe historii, mądrych sformułowań, 56 różnych płci, w których każdy z nas przynajmniej w 8 by się zmieścił. Zdrowy umysł jest tym, co pomaga nam nie chwiać się w naszej nadziei. Jeśli, używając jeszcze raz, ostatni raz tej ilustracji, przepaszemy biodra naszego umysłu, zawiniemy to wszystko, o co moglibyśmy się potykać i potykamy się, będziemy w stanie trzeźwo myśleć. To pierwsza cecha. Druga cecha to święte życie. Popatrzmy na wersety 14-15. Zaraz po tym wezwaniu, żeby całą naszą nadzieję złożyć w Bożej łasce, mamy właśnie drugą cechę niezachwianej nadziei, święte życie. Jako posłuszne dzieci nie ulegajcie pożądliwościom, które kierowały wami wcześniej, gdy żyliście w nieświadomości. Ale za przykładem świętego, tego, który was powołał, sami też bądźcie święci w swoim postępowaniu. Kiedy prowadzimy życie, które jest wzorowane na świętym charakterze Boga, na fragmentach, jak z drugiego listu apostoła Pawła, z drugiego rozdziału apostoła Pawła do Filipian, że takiego bądźcie usposobienia czy charakteru, jak w Chrystusie Jezusie, który poświęcił się, który oddał. Dbajcie o cudze bardziej niż o własne. Cieszcie się sukcesem innych. Płaczcie z tymi, którym jest źle. Wtedy pokazujemy, że wyzwanie do pokładania nadziei w naszym wiecznym dziedzictwie przyjęliśmy jako swoje. Że to nie jest coś, co ktoś nam narzuca, ale to jest moje. Taki jest mój Ojciec, taki jest mój Bóg, taki ja chcę być. Ale też odwrotnie, kiedy znajdujemy się w pułapce i niewoli grzechu, kiedy wszystko, wokół czego kręci się nasze życie, to jest ciągłe chwytanie się przyjemności tego świata. Pokazujemy i światu, i Bogu, że przywiązujemy zbyt małą wagę do łaski, która dopełni się wraz z powrotem Chrystusa. Jeśli jesteśmy złapani w niewolę grzechu, to co my pokazujemy temu światu? Ale co też pokazujemy naszemu świętemu Bogu? Że wybieramy grzebanie się w chwastach tego świata. Zamiast podnieść głowę i patrzeć z radością i nadzieją na spełnienie się łaski, którą jest nadchodzący, powracający Jezus Chrystus. Święte życie, czyli takie życie po Bożemu, jest cechą, która charakteryzuje tych, którzy są częścią Bożej rodziny. Zauważmy rodzinny charakter, który Piotr używa w tym fragmencie. W 14 wersecie jako posłuszne dzieci, w 17 wersecie jeśli nazywacie ojcem tego. Jakie to ma znaczenie dla nas? Otóż takie, że jeśli Bóg nie jest twoim ojcem, to prowadzenie świętego życia jest niemożliwe, jest niewykonalne. Bo święte życie, czyli życie po Bożemu, jest owocem tego, że ja należę do Bożej rodziny. Nasze własne ludzkie możliwości, te, które dostaliśmy w genach, te, które wypracowaliśmy, nie są w stanie sprawić, że sięgniemy Bożych standardów. Dlatego uczynkowe myślenie, że swoim dobrym życiem, swoją pobożnością, spełnianiem rzeczy ja zasłużę sobie na Bożą przychylność, jest diabelskim zwiedzeniem. Tego się nie da zrobić. Bożą przychylność dla nas wywalczył Chrystus na krzyżu. Dlatego też Piotr dla kontrastu w 18 wersecie napisał, że zostaliście wykupieni z waszego bezużytecznego postępowania przekazanego przez ojców. I nie znaczy to, że wszyscy niewierzący ludzie robią tylko i wyłącznie same złe rzeczy. Oczywiście, że nie. Dzięki Bogu nie. Nie dałoby się żyć na tym świecie, gdyby tak było. Tylko, że to wszystko nie ma znaczenia, wszystko jest bezużyteczne. w porównaniu z Bożą świętością, z Jego standardami. Więc pojmowanie Boga jako naszego Ojca powinno wpływać na to, że ja chcę żyć godnie miana członka Jego rodziny. Jeśli święty Bóg jest moim Ojcem, to to powinno być widać w moim życiu. Jeśli jesteśmy w Chrystusie, jesteśmy urodzeni do nowej rodziny. Teraz Bóg jest naszym Ojcem. I jest to ogromna pociecha dla tych z nas, którzy u swoich ziemskich ojców nie mieli dobrego przykładu. To właśnie tych z nas, którzy od naszych ziemskich ojców otrzymaliśmy mało dobrego. Idea Boga jako Ojca powinna być jeszcze bardziej pociągająca niż innych. Bóg jest tym, który jest blisko. Bóg jest tym, który się troszczy. Bóg jest tym, który daje, daje i jeszcze raz daje. On nigdy nie zabiera. On nigdy nie dopuszcza się żadnych nadużyć. Tak jest nasz Ojciec. To były dwa wyróżniki. Zdrowy umysł, święte życie. Ale jak to zrobić, żeby nam się chciało? Bo nie chodzi tylko o to, żeby wiedzieć, jak powinno być. Chodzi o to, żeby tak, jak powinno być, się zadziało w naszym życiu. Więc apostoł Piotr w następnych wersetach podaje nam trzy motywacje. Trzy rzeczy, które mają nas zerwać z miejsca i ponieść w tym biegu zwycięskiego chrześcijańskiego życia. I tymi trzema rzeczami, czy trzema motywacjami, to jest Boży święty charakter, to jest Boży bezstronny sąd i drogocenna ofiara Chrystusa. Popatrzmy na te trzy motywacje. Po pierwsze, święty charakter. Wersety 15 i 16. Ale za przykładem świętego, tego, który was powołał, sami też bądźcie święci w swoim postępowaniu. Zostało przecież napisane, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Piotr motywuje nas, przywołując fragment z Księgi Kapłańskiej z 11 rozdziału, w którym Bóg nakazuje swojemu ludowi, żeby byli święci, czyli żeby byli oddzieleni od tego świata. Izrael miał być wyraźnie inny niż otaczające go narody. I wtedy, kiedy słuchali się Boga, rzeczywiście byli inni niż wszystkie otaczające ich narody. Kiedy nie słuchali się Boga, wtapiali się i niczym się nie różnili, a wręcz byli gorsi niż otaczające ich narody. Ale Bożym wezwaniem było to, że Boża rodzina ma postępować inaczej niż niewierzące narody. Więc czyż my, jako Boże dzieci, jako Boża święta rodzina, nie powinniśmy, dorastając, dojrzewając, pragnąć być bardziej jak nasz Ojciec? Chrześcijanie powinni być motywowani do świętego życia przez wewnętrzne pragnienie i przez to, że my możemy być bardziej jak święty Bóg. Kościół musi być inny niż ten świat. Jeśli Kościół zaczyna tak samo mówić, jeśli Kościół zaczyna tak samo śpiewać, jeśli Kościół zaczyna tak samo żyć, jeśli Kościół zaczyna promować te same wartości, bezbożne wartości tego świata, to co my chcemy zanieść temu światu? Chrześcijanie powinni być motywowani do świętego życia, żeby odzwierciedlać Boży charakter. Święty charakter, Boży charakter, to pierwsza motywacja. Skoro On jest święty, to moim naturalnym pragnieniem jako Jego syna i córki jest to, że ja chcę być również święty. Drugie to Boży sąd. Popatrzmy na werset 17. Jeżeli Boży charakter, to, że On jest święty, nie wystarcza, to może to, że Jego sąd jest bezstronny, będzie motywacją. Jeżeli Ojcem nazywacie tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według jego uczynków, postępujcie w bojaźni przez cały czas waszego życia na ziemi, a dokładniej pielgrzymowania lub wygnania, bo jest to to samo słowo, ten sam rdzeń, kiedy on mówi na początku o wygnańcach. Jak długo tu na ziemi będziemy żyć? Właśnie w tym wygnaniu, nie u siebie jeszcze w domu. Postępujmy w bojaźni przez cały czas. Każdy z nas w Bożej rodzinie musi uważać, jak żyjemy, bo wszyscy mamy Ojca, który bezstronnie sądzi ludzi. A jak czytamy w Nowym Testamencie, Boży sąd rozpoczyna się od Kościoła. Nie rozpoczyna się od tego świata. Sama ta prawda, że Bóg jest bezstronny w swoim sądzeniu i sądzi swój Kościół, powinna chronić nas od takiej arogancji grzeszenia. Jeśli pomyślelibyśmy sobie kiedyś, oj tam, mogę to zrobić, Bóg jest miłością, Chrystus umarł na krzyżu, Bóg mi przebaczy, w końcu jest moim ojcem, moim przyjacielem, to w tym momencie stąpamy po bardzo niepewnym gruncie, bardzo niebezpiecznym gruncie. Jeśli przyszłoby nam na myśl, że mogę bezkarnie grzeszyć, bo Bóg jest dobry, to jest w ogóle pytanie, czy moje serce jest odrodzone. Prawda o tym, że Bóg jest naszym Ojcem, Piotra apostoła prowadzi w całkowicie odwrotnym kierunku. Mówi, Bóg jest bezstronny. A to, że jesteśmy nazwani Jego dziećmi, właśnie o tym świadczy. Bo wybrał nas nie dlatego, że było w nas coś, co Boga pociągało w naszą stronę. Zamiast podchodzić do grzechu z arogancją czy beztroską, a to zawsze pokazuje, że my nie rozumiemy, nie doceniamy Bożej łaski. Piotr mówi, że mamy żyć w bojaźni. Mamy żyć z respektem i szacunkiem wobec Boga, bo On jest bezstronny i taki jest Jego sąd. To jest druga motywacja, a trzecia. Piotr mówi, jeśli ten Boży charakter, Jego świętość nie porwie nas do tego, żebyśmy żyli świętym życiem, takim pobożnym życiem, jeśli świadomość Jego bezstronnego sądu, tego, że staniemy przed Bogiem i On rozliczy nas z każdego słowa, z każdej myśli, z każdego czynu, z wszystkiego, co robiliśmy w naszym życiu, to nas nie przeszywa bojaźnią i respektem, to może przejmie nas, by podążać za uświęceniem, refleksja nad drogocenną ofiarą Pana Jezusa. Może to przymusi nas wewnętrznie, by prowadzić takie życie, do którego On nas powołał. Popatrzmy na fragment 18-20. Wiecie przecież, że nie tym, co przemijające, srebrem lub złotem, zostaliście wykupieni z waszego bezużytecznego postępowania przekazanego przez ojców, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i bez skazy, przewidzianego przed stworzeniem świata, objawionego zaś w ostatnich czasach ze względu na was. Apostoł Piotr już drugi raz przywołuje metale szlachetne, już mówił o złocie, nazywa je przemijającymi, chwilowymi. Choć i złoto, i srebro są jednymi z najbardziej trwałych i cennych metali na świecie, to ich wartość w porównaniu z drogocennością ofiary Pana Jezusa w tej przemijalności jest trochę taka, jak gdy mamy kosz z owocami i stoi on sobie na stole i nie są zjedzone na czas i mija dzień, drugi, trzeci, czwarty, piąty, to jakość i wartość tych owoców widzimy, że jest coraz mniejsza, że ich wartość, ich piękno przemija. Tak jest właśnie z tym złotem i srebrem w porównaniu z drogocennością ofiary Pana Jezusa. To ona jest tym prawdziwym, nieprzemijającym skarbem. Krew Pana Jezusa, która spłynęła po krzyżu na Golgocie. I oczywiście nie chodzi o krew samą w sobie. Gdyby Pan Jezus był honorowym dawcą krwi, gdyby taka była wtedy możliwość, i ktoś otrzymałby od Niego dawkę przetoczonej krwi, to nie uświęciłoby Jego duchowego życia. Bo mówiąc o przelanej krwi, nie chodzi o samą krew. Chodzi o ofiarowane życie. Tak jak w Starym Testamencie, życie ofiarowanego baranka, które było w świątyni, to życie zabierane za grzechy ludzi, to ta drogocenna ofiara Chrystusa na krzyżu wykupuje z duchowej śmierci każdego, kto swe życie pokłada w ręce Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawcy. Nasz Bóg oddał swoje życie, żeby ratować ciebie i mnie. Dlatego nasze zbawienie jest kosmicznie drogie. Otrzymujemy je z łaski przez wiarę, ale ono nie było darmowe. Cena była kosmicznie potworna. I tak naprawdę, czy potrzebujemy jakiejkolwiek innej motywacji, żeby prowadzić święte życie? Życie, które będzie podobać się Bogu, które będzie dedykowane, które będzie oddzielone od wszystkiego, co powoduje, że się przewracamy, że się odwracamy, że marnujemy czas, że mijają miesiące i lata naszego życia bezproduktywnie, niż to, że Pan Jezus poświęcił swoje życie, by nas ratować. I kończąc, rok 2022 będzie kolejnym trudnym rokiem, chyba że stanie się jakiś cud. Przypuszczalnie będzie trudniejszy od tego poprzedniego. Ale jak przez niego przejdziemy, to w dużej mierze zależy od nas. Możemy opuścić głowę i widzieć głównie trud i ciężar każdego kolejnego kroku, każdego kolejnego dnia, każdego kolejnego zadania. Lub możemy podnieść głowę i widzieć piękno i pełnię naszego zbawienia. I to jest nasza decyzja. To nie jest coś, co się pojawia automatycznie, ponieważ jesteśmy do tego wezwani. Żeby podnieść wzrok, żeby pilnować naszego umysłu, żeby prowadzić święte życie. Mamy pilnować, mamy strzec, mamy używać tego umysłu, byśmy potrafili trzeźwo patrzeć na życie, które dał nam Bóg. Oceniać, co jest prawdziwe, co nie. W co się angażować, w co nie. Co jest mądre, co jest dobre. Mamy początek roku, ludzie robią sobie różne postanowienia, z reguły w ciągu następnych paru tygodni jest już po wszystkim, ale może początek nowego roku jest dobrym momentem, żeby dokonać samooceny. Czy prowadzę święte życie? Przy Bogu i dla Boga. Czy prowadzę święte życie, jeśli mam szczerze popatrzeć w swoje serce? Jeśli mam szczerze w modlitwie zapytać, Boże, czy ja prowadzę święte życie dla Ciebie? Czy może wartości i pragnienia tego świata nie spowolniły, nie skrępowały biegu mojej wiary, mojego chrześcijańskiego życia? Bo może znasz Ewangelię. Może wiesz, czym jest Boża łaska, ale w duchowym życiu jest stagnacja. Jest w sumie bieda. Co tak czasami ładnie jest nazywane, mam gorszy czas z Bogiem. Co jest absurdalnym powiedzeniem, że mam gorszy czas z Bogiem. Czy w moim życiu z Bogiem jest słabo? Jeśli mówi to osoba wierząca. Ponieważ Bóg mieszka w twoim sercu. Jego łaska jest nad tobą. Powiedzenie mam gorszy czas z Bogiem jest takim zepchnięciem, że to nie do końca jest moja wina. Więc dokonajmy samooceny, czy ja prowadzę święte życie. Czy rzeczy doczesne, miłe, ale przemijające, na tyle dominują i zajmują moje myśli i serce, że ja już nawet nie mam jak się cieszyć Bogiem i Jego drogocennym zbawieniem. Dlatego właśnie apostoł Piotr daje nam te trzy motywacje, żeby się ogarnąć i ruszyć z miejsca. Bóg jest święty i my, Jego córki i synowie, mamy również prowadzić święte życie. Dlaczego? Bo Bóg jest święty. Nasz Ojciec jest święty. I mamy to wewnętrzne pragnienie dane nam przez Ducha Świętego, żeby prowadzić święte życie. Więc ruszmy, bo możemy. Po drugie, Bóg jest bezstronny w swoim sądzie. I to powinno wzbudzać w nas naturalną bojaźń, respekt, szacunek. Właśnie wtedy, kiedy chcemy bawić się z grzechem. Kiedy chcemy folgować naszej grzeszności. I wreszcie, Chrystus stał się dla nas drogocenną ofiarą. Z łaski przez wiarę mogliśmy pojednać się z Bogiem. podnosząc nasze głowy, widzieć wieczność, która jest przygotowana i zachowana dla nas, a my sami jesteśmy zabezpieczeni przez Boga, by do tej wieczności bezpiecznie dotrzeć. Bóg jest święty, mamy być święci. On sądzi i to bezstronnie. Nie jest jak czasami ludzie, którzy łaskawie traktują swoich, a surowo obcych. Bóg jest bezstronny i każdy z nas stanie przed Jego sądem i zda sprawę ze swojego życia. Ale właściwie tak naprawdę jako motywacja powinno wystarczyć to, że Chrystus stał się dla nas drogocenną ofiarą i jak czytamy w tym fragmencie, nie był to plan B. Bóg stworzył człowieka doskonale, świętość, Eden, grzech, upadek i nagle Bóg myśli, co by tu zrobić. Przed stworzeniem tego świata Chrystus był przeznaczony, żeby umrzeć za ciebie i za mnie. Czy to nie jest wystarczająca motywacja, żeby podnieść głowę, żeby żyć dla Niego?